na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
O działaniach apostolatu Margaretka w diecezji kaliskiej. Zaprasza ksiądz Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, witamy Was bardzo gorąco w naszej następnej audycji margaretkowej, w której chciałbym na początku Państwa zaprosić do przeniesienia się, chociaż na chwilę, myślami, naszą pamięcią, naszego poprzedniego spotkania z 29 października, kiedy było ogólnodiecezjalne spotkanie margaretek, wszystkich osób, które zakładały margaretki, także członków margaretek, ojców jezuitów. Nawiążę troszkę do spotkania, ponieważ było to pierwsze spotkanie, więc to można powiedzieć było takie spotkanie zapoznawcze dla nas wszystkich, kiedy zawiązywaliśmy, można powiedzieć w pewnym sensie, wspólnotę, poznawaliśmy się, ale duży nacisk był kładziony na formację, więc było to spotkanie typowo formacyjne. Rozpoczęliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia. Spotkanie dlatego odbyło się właśnie u ojców jezuitów, ponieważ jest to sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. Znajduje się tam obraz, który został namalowany pod dyktando błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Chcieliśmy też tym spotkaniem podziękować za mijający rok miłosierdzia i właśnie Sercu Jezusa Miłosiernego zawierzyć całą margaretkę, wszystkie margaretki diecezji kaliskiej.
Witam Was wszystkich jako przełożony superior, rektor, kustosz tego sanktuarium. Witam Was u Jezusa Miłosiernego. On, który otworzył swoje serce dla nas, pozwolił, by z Niego wypłynęła krew i woda. I w tych zdrojach miłosierdzia każdy grzesznik, a więc także i my, mamy schronienie. Możemy się do tego miłosierdzia uciec. Tym bardziej chcemy modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej, Matki Miłosierdzia. Ona jest w ostrej bramie. Jezuici zawsze ją czcili jako swoją Matkę Bożą. Zawsze ją obieraliśmy za swoją patronkę. Dlatego tym bardziej za jej wstawiennictwem chcemy prosić, a właściwie dziękować Panu Bogu właśnie za Was, za wszystkie margaretki, za wszystkich ludzi, którzy się modlą za kapłanów. Nam ta modlitwa jest naprawdę bardzo potrzebna i dlatego z wdzięcznością chcę sprawować tę mszę świętą, dziękując Bogu właśnie za każdego z Was.
Następnym naszym punktem po wspólnej modlitwie koronki do Bożego Miłosierdzia była konferencja, która miała za zadanie troszkę nawiązać do historii margaretek, ale także zachęcić jeszcze bardziej do tworzenia nowych wspólnot, pokazać, jak bardzo dzisiaj modlitwa za kapłanów jest potrzebna, konieczna, że z tej modlitwy nigdy nam nie wolno rezygnować.
Święta Matka Teresa z Kalkuty wypowiedziała takie słowa do seminarzystów, kapłanów, ale myślę do każdego z nas. Włóż swoją dłoń w dłoń Maryi i proś ją, żeby prowadziła cię do Jezusa. W chwili, gdy Jezus wszedł w jej życie, z pośpiechem poszła dać go innym. I ty również, gdy staniesz się jego kapłanem, jego dzieckiem, pośpiesz razem z nią, aby zanieść Jezusa innym. Tylko pamiętaj, że nie możesz dać czegoś, czego sam nie posiadasz. Aby móc dawać, powinieneś doświadczać jedności z Chrystusem, a On jest tam w tabernakulum. Dbaj o to, żeby twoją pierwszą rzeczą rano było przypomnienie, że Jezus ma być w centrum twojego życia. Ucz się modlić pracą w ciągu dnia. Pracuj z Jezusem, pracuj dla Jezusa. Zawsze trzymaj się blisko Maryi. Proś, aby dała ci swoje serce, tak piękne, tak czyste, tak niepokalane, swoje serce tak pełne miłości i pokory, żebyś mógł przyjąć Jezusa i dawać Go innym w chlebie życia. Potrzeba świętości kapłańskiej, potrzeba świętych kapłanów.
Mszy świętej przewodniczył superior ojców jezuitów, ojciec Andrzej Lemierz, który zaprosił nas do wspólnoty ołtarza, bo nie ma tak naprawdę modlitwy bez tej modlitwy, która jest najpiękniejszą w Kościele, jak to wyraził się sam święty Jan Paweł II, że Eucharystia jako najpiękniejsza modlitwa Kościoła jest źródłem i szczytem, to znaczy tym, do czego powinniśmy dążyć, gdzie powinniśmy szukać dla siebie siły i też tym, do czego powinniśmy dążyć. Ponieważ Eucharystia sama w sobie jest prawdziwym spotkaniem z miłosiernym Bogiem.
Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam. W lipcowy poranek mych święceń, dla innych szary zapewne, jakaś moc przeogromna znagła poczęła się we mnie. Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą, nadziwić się nie mogę swej duszy tajemnicą. Tak o swoim kapłaństwie pisał ksiądz Jan Twardowski. Kapłaństwo to rzecz piękna i wspaniała, to rzeczywistość, której trudno nam często zrozumieć. To tajemnica, że Bóg potrafi dzielić się z grzesznikami swoją władzą. Potrafi dokonywać takich cudów przez grzeszników, bo każdy z kapłanów jest grzesznikiem. A mimo to Bóg pozwala dokonywać takich cudów, że mocą słów wypowiadanych przez kapłana przychodzi on sam, staje się ciałem i krwią na ołtarzu.
Msza Święta była też wprowadzeniem dla nas wszystkich w wspólną modlitwę różańcową, ponieważ wiadomo, miesiąc październik, więc też pamiętaliśmy, że ta modlitwa, szczególnie w tym miesiącu, jest tak bardzo Bogu miła, jest najlepszym, chciałby się powiedzieć, jeden z najpiękniejszych narzędzi i dróg do zbawienia, więc tym bardziej, żeśmy do tej modlitwy chcieli wrócić, z niej nigdy nie rezygnować, żeby też pokazać, że ważne jest, aby w rękach codziennie, nie tylko w miesiącu październiku, trzymać różaniec. Maryja sama mówiła, kiedy objawiała się: bierzcie do ręki różaniec, odmawiajcie różaniec, żebyśmy z tej modlitwy nigdy nie rezygnowali. Moi kochani, wiem, że wspólnota margaretkowa jest, nie chciałbym powiedzieć, jakąś nową wspólnotą w naszej diecezji, ponieważ jest to wspólnota, która istnieje. Może ta wspólnota nie miała takich ram diecezjalnych, ponieważ dopiero od września tego roku jest duszpasterz, od kwietnia bodaj tego roku jest krajowy moderator wspólnot margaretkowych, więc powoli zaczyna się to także w Polsce i w diecezji przyjmować takie ramy też wspólnoty, że nie tylko modlimy się w parafiach za konkretnych księży, ale modlimy się także właśnie albo spotykamy się także na takich naszych formacyjnych spotkaniach. I takie spotkanie było pierwsze. Najbliższe, następne planujemy 25 marca, spotkanie formacyjne, w którym będziemy też szczególnie przygotowywać się do świąt Wielkiej Nocy i także omadlać właśnie margaretki, ale szczególnie też kapłanów, za których się modlimy. Chciałbym dzisiaj troszkę zatrzymać się przy tajemnicy kapłaństwa w kontekście, perspektywie modlitwy margaretkowej albo konieczności i potrzebie modlitwy. Nie tylko chciałbym mówić o samych margaretkach, ale także mówić o potrzebie modlitwy za kapłanów, za księży. Ponieważ zauważam też taką zależność, że wspólnota przeżywa swój rozkwit, czy parafia przeżywa swój rozkwit, kiedy jest w jedności z proboszczem. Kiedy wspólnoty, które powstają, też i z inicjatywy proboszcza, ale nie tylko, ponieważ na przykład specyfiką margaretek jest to, że powstają, jak to nieraz mówimy, w sposób oddolny, czyli osoby się gromadzą. Oczywiście jest też działanie odgórne, że ksiądz proboszcz mówi, że czy przyjeżdża jakiś kolekcjonista, mówi o margaretkach, zachęca do tej modlitwy, ale to osoby albo jedna osoba, o której mówimy, że założycielem czy założycielką konkretnej margaretki w parafii, ta osoba zaczyna inicjować, zaczyna zapraszać osoby, gdzieś zaczyna rozmawiać z osobami, które pojawiają się, zapraszać właśnie do tej szczególnej modlitwy. Więc działania są, szczególnie zauważam w powstawaniu margaretek, że jest to w większym procencie działanie oddolne, czyli właśnie od ludzi świeckich, którzy chcą omadlać księży. Mini katechezą, którą za chwilkę wygłoszę, chciałbym też dotrzeć, czy też zachęcać osoby, które nie są margaretkami, nie tylko do zakładania margaretek, ale do modlitwy także za kapłanów. Więc zapraszam, kochani, do tego, żebyśmy chociaż przez chwilę zatrzymali się przy tym, czym jest kapłaństwo. Dla mnie osobiście kapłaństwo to dar, darmodany, dar, na który nigdy nie zasługiwałem. Ale wiem, że kapłaństwo dla mnie jest szansą do tego, żeby się zbawić. Pan Bóg pokazał mi, że moją życiową drogą będzie właśnie ta droga. Oczywiście nie jest tak, że kiedy Pan Bóg daje powołanie, że kogoś do czegoś zmusza. Pan Bóg zazwyczaj proponuje. Przekonałem się, albo przekonaliśmy się najbardziej, sięgając także do źródła, którym jest Biblia, kiedy otwieramy Ewangelię Łukasza. I już w samym pierwszym rozdziale, kiedy czytamy o tajemnicy zwiastowania, kiedy anioł przychodzi do Maryi, można było powiedzieć, że przyszedł, żeby jej obwieścić, że będzie Matką Syna Bożego. Ale gdyby tak spojrzeć od strony ludzkiej, Bóg posłał anioła po to, żeby zadał Maryi, chociaż tego pytania nie ma, ale można to odpowiedzi Maryi wyczytać. Bóg wysłał anioła po to, żeby zadał jej proste pytanie, czy ty tak naprawdę chcesz być Matką Syna Bożego. Pan Bóg mógł zadziałać w sposób cudowny, bez informowania o tym Maryi. Mógł, tak jak do Józefa, przyjść podczas snu i powiedzieć, że będzie tak i tak. A Bóg przychodzi przez swojego anioła, może powiedzieć fizycznie, rozmawia i mówi w taki sposób, żeby uzyskać od niej odpowiedź, czy ty chcesz. I to jest właśnie tajemnica powołania, czy do kapłaństwa, czy także do samego małżeństwa. Tajemnica powołania, że człowiek najpierw myśli o tym, jaką drogę wybrać, czy być księdzem, czy założyć rodzinę, czy wybrać taki zawód, czy inny. Są różne drogi. Nieraz w Kościele mówimy, że tą drogą wspólną dla nas wszystkich jest świętość, żeby w tym, co robię, tym, jaki jestem, być człowiekiem świętym. To jest droga wspólna dla nas wszystkich, ale każdy odkrywa świętość na swój własny sposób. Oczywiście współpracując z Panem Bogiem, pytając Go, szukając dla siebie pewnych źródeł swojego życia i na modlitwie, i nie tylko, pytając innych ludzi, księży, czy w rodzinie, rodziców i tak dalej. Wybieramy swoją własną drogę, którą byśmy bardzo chcieli pójść. Dla mnie jest, było, jest i będzie to kapłaństwo. Jestem z tego powodu bardzo dumny, że mogę być księdzem, że mogę jako ksiądz służyć ludziom. Chociaż kapłaństwo, tak jak i małżeństwo, zawsze pozostanie dla nas wszystkich tajemnicą. Dlaczego, na przykład w małżeństwie, dlaczego Pan Bóg postawi na mojej drodze tą osobę, a nie inną? Dlaczego zakochałem się w tej osobie? Dlaczego w swoim życiu się zaangażowałem i tak dalej? Tak samo w kapłaństwie. Dlaczego wybrałem taką drogę? Bo Pan Bóg postawił na mojej drodze może świętych kapłanów. Może dał mi jakieś życiowe doświadczenie, czy nawet jakieś cierpienie. Kiedy gdzieś na modlitwie przyszło światło Boże w sercu i pojawiło się pytanie, czy chcesz pójść tą drogą? Czy chcesz poświęcić mi swoje życie? I wtedy człowiek powoli na to pytanie odpowiada, bardzo rozważnie, ponieważ i w powołaniu trzeba być bardzo rozważnym, pytać też siebie, czy to pochodzi od Boga, czy to jest tylko może moje ludzkie pragnienie, czy to jest bardziej moja wola, czy może nawet po ludzku jakaś ucieczka przed czymś, że sobie z czymś nie radzę i lgnę w tą stronę. Trzeba wszelkiego rodzaju przeciwności, czy też niepotrzebne przyczyny wyeliminować, żeby zobaczyć, że to jest głos Boga w moim życiu. Zawsze gdzieś mimo wszystko będą wątpliwości, ale człowiek szuka, zastanawia się, pyta, Panie Boże, w którym kierunku pójść? Panie Boże, jak to moje życie ma wyglądać? Co mogę z tym swoim życiem jeszcze zrobić, żeby pójść za Tobą?
Uwielbiam Cię, najcichsza obecności, zachwycasz mnie łagodnym pięknem Twym. Pokorny tak, że jedna moja myśl zasłania Ciebie. Wiedzieć, cichszy król, woschłości płodność trwa. Nachylam się ku źródłom mego bytu, znajdując siebie. Tu dusza ma i serce ciało w świetle. Jezu, u Ciebie.
Kiedy tak myślałem też nad tą katechezą, jaką formę przybrać, już tak nawiązując do tego, co już też powiedziałem, chciałbym też nawiązać do zbliżających się świąt, więc zobaczyłem, że coś takiego, co pojawia się, może szczególnie już mówiąc o, już nawiązując do samego kapłaństwa, jest coś takiego jak taka kapłańska samotność. Ona najbardziej uwidacznia się w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wiadomo, w rodzinach spotykamy się przy wigilijnym stole, spotkamy się, zaprosimy swoich bliskich, najbliższych, więc będziemy się dzielić radością wspólnie. Kapłan wybrał drogę życia w samotności, więc ma rodzinę, ma rodziców, jeżeli żyją, braci, siostry, ale oni też mają już swoje rodziny. I nieraz jest tak, że tym bardziej, kiedy rodzice mieszkają daleko, czy najbliżsi, czy najbliższa rodzina mieszka gdzieś daleko. Nieraz jest tak, tym bardziej, kiedy ksiądz jest sam na parafii, nie ma wikariusza, czy wikariuszy, jest sam jako proboszcz. Nieraz to jest zauważalne w parafiach, że ksiądz święta spędza sam. I też o tym się przekonałem, że zazwyczaj ludzie, parafianie nie pytają, czy ten ksiądz będzie sam, czy ma z kim spędzić święta. Nieraz jest coś takiego, że nie pytamy o to. A może wiedząc, że ksiądz może być sam, może warto byłoby zapytać, zachęcić. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Zdaję sobie z tego sprawę, że święta są takim czasem bardzo rodzinnym. Spotkania z osobami, z których się czasami nie widziało przez długi czas. Ale żebyśmy też byli otwarci na to, że może jest ktoś obok, kto może będzie przeżywał. I tu już nie chciałbym tylko mówić o samym księdzu, na przykład czy o proboszczu parafii, ale nawet o ludziach, o moim sąsiedzie, sąsiadce. Wiemy, że spędzają święta sami. Są na przykład takie inicjatywy w parafiach, kiedy troszkę wcześniej, już nie w samą Wigilię, robi się Wigilię dla samotnych w parafiach. I powiem szczerze, że są osoby. I wiem, jestem świadomy to powiedzieć, że w każdej parafii są takie osoby, które święta spędzają sami. Są w każdej parafii. Tylko nie zawsze chcemy zapytać, zobaczyć, żeby święta nikt nie spędzał sam. To jest taki szczególny czas, kiedy bardzo często wraca się pamięcią do swoich lat dziecinnych, dzieciństwa, kiedy spędzało się święta z rodzicami, kiedy był dom pełen ludzi, a teraz, kiedy już jest miesiąc życia, kiedy już pojawiły się lata, podeszłe życie, nieraz ludzie spędzają sami, bo już nie ma męża, nieraz i nie ma dzieci, tym bardziej, kiedy w małżeństwie nie było w ogóle dzieci i ludzie sami spędzają święta. Są, można powiedzieć po ludzku, skazani na samotność. Może warto byłoby zobaczyć, zapytać, żeby właśnie w te święta, może właśnie te najbliższe, które już za parę dni, żeby nikt w te święta nie był sam. Żaden kapłan, żadna osoba, nikt szczególnie przy tym wigilijnym stole, żeby nie musiał tych świąt spędzać sam. Moi kochani, Jezus chce się rodzić. Dlaczego mówię o tej samotności? Ponieważ gdzieś w sercu mam ten obraz betlejemskiej nocy, kiedy nikt nie chciał przyjąć Maryi i Józefa z dzieciątkiem. Tym bardziej Maryi w stanie błogosławionym. W stanie dla kobiety, można powiedzieć, bardzo trudnym. I nikt nie chciał dla nich stać się człowiekiem. Czasami wystarczy otworzyć drzwi, zainteresować się, zapytać. Ja wiem, że to nieraz nas kosztuje bardzo dużo, ale kiedy mamy otwarte serce, kiedy wiemy, że każdy człowiek jest ważny, że właśnie w te święta Bóg przychodzi przez każdego człowieka, to byśmy mieli wszystkie drzwi pootwierane. Ale jest tak, że nie zauważamy tego, że święta są dla nas, racja, pięknym czasem rodzinnym, ale nie zawsze jest to czas prawdziwych narodzin. Nie zawsze jest to czas, kiedy Bóg przychodzi do człowieka. A Jezus przychodzi w sposób nieoczekiwany. Pamiętam, kiedyś jako dziecko uczestniczyłem w pewnych rekolekcjach i kapłan opowiadał o takim przykładzie z życia. Pewien człowiek bardzo chciał spotkać Boga w swoim życiu. I tak klęczał przed krzyżem, klęczał, modlił się, mówi: Panie Jezu, przyjdź do mnie. Bardzo bym chciał, żebyś wszedł pod mój dach. I tak modlił się raz, drugi, trzeci, przez jakiś mniejszy, dłuższy, większy czas. I pewnego dnia, kiedy tak się modlił przed krzyżem, słyszy głos: jutro przyjdę do ciebie o tej samej porze. Oczywiście możemy sądzić, myśleć, jaki był efekt jego reakcji. Radość, euforia, bo Pan Jezus przyjdzie pod mój dach. Przyjdzie, żeby być blisko mnie. I tak przygotował, zastawił cały stół, aż pachniało wypiekami, przygotowanymi potrawami. Aż dosłownie, kiedy ktoś podszedł na zewnątrz, pod okna, to już wyczuwał. I zbliża się ta godzina, kiedy Jezus ma przyjść, ale cisza. Tak patrzy przez okno, jedno, drugie, nikogo nie ma na zewnątrz. I tak po jakimś niewielkim czasie dzwoni dzwonek. Radość, Pan Jezus przyszedł do mnie, otwiera drzwi, a w drzwiach stoi ubogi mężczyzna, bardzo skąpo ubrany, a na zewnątrz trzaskający mróz. I tak telepie się z zimna i mówi: czy masz kawałek chleba, bo jestem głodny. Zdenerwował się strasznie: odejdź ode mnie, ja tu czekam na ważnego gościa. Ten mężczyzna, zmarznięty, stając po drugiej stronie na zewnątrz, znowu powtórzył: ale tylko kawałek chleba i już sobie pójdę. Zatrzasnął drzwi mu przed oczami. Sfrustrowany patrzy od jednego okna do drugiego, co ten mężczyzna tam na zewnątrz robi. I widzi, że podchodzi do koszy na śmieci, zaczyna szukać jedzenia. Zdenerwował się, spuścił psy. Wrócił przed krzyż, taki zażenowany, i mówi: Panie Jezu, obiecałeś, że do mnie przyjdziesz. Dlaczego nie przychodzisz? Tak czekam długo na ciebie. Te potrawy już tu stygną na tym stole, a ja wciąż na ciebie czekam. Ale z krzyża nikt się nie odezwał. I tak modlił się przez kilka dni, częściej, rzadziej, stając przed tym krzyżem. I pewnego dnia, tak się modląc już zrezygnowany, słyszy głos. Pyta: Panie Jezu, czemu do mnie nie przyszedłeś? I odzywa się z krzyża Pan Jezus i mówi: ale przecież ja u ciebie byłem. To ja byłem tym człowiekiem, któremu przed twarzą zatrzasnąłeś drzwi i którego poszczułeś psami. Przyszedłem do ciebie. Moi kochani, Pan Jezus przychodzi w sposób nieoczekiwany. I chce przyjść także w te święta, do nas wszystkich. Nie tylko do tych, którzy modlą się na margaretkach, do tych, którzy modlą się za kapłanów, do każdego. Bo Bóg zbawia i chce zbawić każdego człowieka. Posłał Syna na świat, żeby każdego człowieka odnalazł. Mnie i ciebie. I Bóg przychodzi, żeby napełnić nas miłością. I wierzę, że może dla niektórych te święta nie będą łatwe. Bo może straciliśmy bliską osobę. Bo może obok nas będzie stało puste krzesło. I to nie tylko to krzesło, czy ta zastawa przygotowana dla tego bezdomnego, ubogiego, dla tego nietypowego gościa, ale zastawa, krzesło przygotowane dla tej osoby, która jeszcze tak niedawno była obok, z którą dzieliliśmy się radościami i smutkami. Mąż, żona, matka, ojciec, brat, siostra, czy nawet dziecko. I puste miejsce, które woła i krzyczy. Dlatego wiem, że może te święta nie będą dla nas wszystkich łatwe, bo może gdzieś pojawiło się doświadczenie choroby, cierpienie i trzeba w samotności, może i nawet w noc wigilijną czy święta Bożego Narodzenia, spędzić na łóżku szpitalnym. Ale pamiętajmy, że przez każdego przychodzi Bóg. Bez względu na to, czy nieraz akceptujemy, czy nie, czy kochamy, czy nie, czy jesteśmy obojętni, czy zainteresowani tą osobą, Bóg przychodzi przez każdego i chce się narodzić nie tyle obok nas, ale w nas samych. Dlatego w te święta wszystkim wam, kochani słuchacze, wszystkim, którzy omadlają kapłanów, wszystkim margaretkom, chcę złożyć najlepsze życzenia, życząc sobie i wam, kochani, aby w te święta nikt z nas nie był sam. Żeby Jezus rodził się w nas, przez nas. Żebyśmy byli nadzieją dla siebie nawzajem. Bo pamiętajmy, że czasami zwykły telefon do osoby, z którą dawno się nie rozmawiało, gest wyciągniętej dłoni ze słowami "wybacz mi", czy też nawet te proste słowa, których dawno nie wypowiadaliśmy ze swoich bliskich: kocham cię ponad wszystko, jesteś dla mnie wszystkim, mogą być narodzinami Boga w drugim człowieku. Niewiele potrzeba, żeby Bóg narodził się między nami. Nie potrzeba, jestem tego świadomy też, co mówię, nie potrzeba wielkich prezentów, bo niektórzy, moi kochani, czekają na to, żebyśmy znaleźli dla nich czas, żebyśmy spróbowali ich zrozumieć, albo tak zwyczajnie byli blisko, żebyśmy ich może nawet nieraz zauważyli, że są. Tak niewiele potrzeba, żeby Bóg rodził się między nami. A wtedy Boże Narodzenie nie będzie musiało być 25 grudnia, ale każdego dnia w ciągu roku. Czego sobie i wam, kochani państwo, kochani słuchacze, także kochani kapłani, życzę. Amen.
modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.